8:40, drodzy Państwo, my mamy połączenie z zapowiadanym gościem. Jest z nami pan Marek Budzisz, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, Strategy and Future, także autor wielu książek, publikacji, między innymi Obywatelska Armia Rzeczpospolitej czy Samotność Strategiczna Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Godzinę przed upłynięciem terminu ultimatum prezydent Donald Trump poinformował o osiągnięciu porozumienia w sprawie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Jak mamy to rozumieć? Co to oznacza?
Wydaje mi się, że porozumienie to jest określenie na wyrost. Na razie osiągnięto coś na kształt wstępnej umowy dotyczącej dwutygodniowego okresu negocjacyjnego, kiedy to zawieszenie broni połączone z odblokowaniem ciśniny Ormuz będzie miało miejsce, a strony negocjują warunki zakończenia wojny. To było możliwe dzięki takiej misji pośrednictwa przede wszystkim Pakistanu i szefa tamtejszych sił zbrojnych, marszałka Munira. No ale to jest dopiero punkt wyjścia. W związku z tym trudno przesądzać, czy te rozmowy zakończą się z takim oto skutkiem, że wojna już nie wróci na Bliski Wschód. Natomiast oczywiście każda ze stron będzie twierdziła i znajdzie zresztą podstawy w tekście tego porozumienia czy tej wstępnej umowy, będzie twierdziła, że tę wojnę wygrywa.
No właśnie, ale teraz pojawiły się takie komentarze, że prezydent Donald Trump przestraszył się konsekwencji militarnych, tego, że mogłoby dojść do jeszcze większej eskalacji, a jednocześnie tutaj Iran pokazał swoją wzmocnioną pozycję, jakby pokazał, że potrafi wymusić negocjacje dzięki kontroli tej cieśniny Ormuz. Czy faktycznie tak możemy to rozumieć?
Wydaje mi się, że te spekulacje czy te oceny są nieuprawnione. Chociaż rzeczywiście trudno oceniać dzień, który się jeszcze nie skończył, bo jesteśmy, tak jak powiedziałem, na początku drogi. Te 10 punktów, które mają być takim pewną bazą dla negocjacji, no one mogą być dość dowolnie czy w różny sposób interpretowane. W tym sensie wykładnia tego, co one oznaczają, będzie tutaj kluczowa, jeśli chcemy mówić o zakończeniu konfliktu i o tym, kto zrealizował swoje cele polityczne. Dlatego, że nawet ten, który mówi o tym, iż Iran nie będzie dążył do posiadania broni jądrowej, on w gruncie rzeczy nie jest niczym nowym. Na tego rodzaju deklaracje Iran składa właściwie od zawsze, twierdząc, że program nuklearny, który realizuje, ma charakter cywilny, a nie wojskowy. Więc w tym sensie nawet zapis dotyczący bezpośrednio tej kwestii może być dowolnie interpretowany. I te dwa tygodnie negocjacji, które mogą być też przecież przedłużane, będą tym czasem potrzebnym na zbudowanie wykładni. Podobnie można interpretować inne punkty, na przykład punkt mówiący o otworzeniu cieśniny Ormuz, ale tam to sformułowanie, które się znajduje w tym 10-punktowym planie, w nim mówi się o protokole związanym z otworzeniem cieśniny Ormuz, co znów może być dowolnie interpretowane, dlatego że Amerykanie domagają się jakby bezwarunkowego umożliwienia żeglugi statków handlowych przez tą cieśninę. A z kolei Iran twierdzi, że będzie chciał pobierać z tego tytułu opłaty i sformułowanie protokół umożliwia różne interpretacje, tak długo jak długo nie mamy do czynienia z bardzo szczegółową wykładnią tego, co strony rozumieją. No ale to dopiero przed nami, bo w piątek mają się zacząć, w świetle tych informacji, już rozmowy najprawdopodobniej w Islamabadzie, one będą prowadzone.
No właśnie, zwrócił pan uwagę na to, że te rozmowy pokojowe wcale no, nie oznaczają jakby już końca tego kryzysu. Iran też chce częściowo kontrolować nadal cieśninę Ormus. Pytam też trochę o to, pojawiła się w ostatnich dniach informacja o poważnych problemach finansowych grupy Azoty. Rząd alarmuje, że ta firma jest tak naprawdę na granicy przetrwania. Pan zwrócił uwagę w naszej ostatniej rozmowie chyba kilka dni czy dwa tygodnie temu na temat cen nawozów i tego, jak może nam się załamać rynek. Czy trochę nie jest tak, że właśnie rynki zbyt optymistycznie przyjęły wiadomość o rozejmie, bo dzisiaj pojawiły się już informacje o tym, że prawda, bardzo mocno spadła cena za baryłkę ropy. No i czy wiadomo, jak ta sytuacja się rozwinie, jeżeli chodzi o polskich rolników, ale nie tylko, bo też ogólnie konsumentów i jaką tutaj możemy mieć sytuację?
Grupa Azoty, wydaje mi się, jest na krawędzi upadłości już od jesieni ubiegłego roku. W związku z tym to nie jest jakaś nowa informacja. Oczywiście ta sytuacja na rynku przede wszystkim gazu i ceny tego paliwa powodują jeszcze pogorszenie tejże sytuacji. Ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że polityka polskiego rządu, użyję tu pewnego eufemizmu, jeśli chodzi o sytuację na rynku środków do produkcji rolnej, no pozostawia wiele do życzenia. Jeśli w ogóle można tutaj mówić o jakiejś wspólnej polityce, raczej ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim doraźnym reagowaniem na kolejne sytuacje kryzysowe. To nie jest coś, co można by określić mianem strategii. Natomiast wracając do kwestii reakcji rynków. Otóż wydaje mi się, że rynki w sposób prawidłowy odczytały to, co się stało. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z takim bardzo groźnie brzmiącym ultimatum Donalda Trumpa, 12-godzinnym, i z wielu informacji też wynikało, że te amerykańskie bombowce wystartowały i przemieszczały się w stronę Iranu. Po drugie, mieliśmy do czynienia z rozmowami, nazwijmy to ostatniej szansy, realizowanymi przez dyplomację pakistańską, ale pojawiły się też informacje o presji Chin wywieranej na Iranie, żeby to Iran ustąpił. I mamy też informacje chociażby portalu Axios, które wymagają oczywiście potwierdzenia, że ten ostateczny tekst, czy może nie ostateczny, ta zgoda Iranu na rozpoczęcie negocjacji została to zaakceptowane przez obecnego przywódcę tego państwa, czyli Mujtabę Chameneiego. To by wskazywało, że Iran ustąpił pod presją amerykańską. To ustępstwo nie jest podpisaniem czegoś na kształt aktu bezwarunkowej kapitulacji Iranu, bo tego się w gruncie rzeczy nikt nie spodziewał. Iran będzie nadal realizował, czy nadal będzie taką narrację prezentował, iż on tę wojnę wygrywa. Natomiast ta dynamika tego, co się stało w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, pokazuje, że ta presja Stanów Zjednoczonych była presją skuteczną. I teraz oczywiście od biegłości i sprawności dyplomatów będzie zależało to, czy ostateczne sformułowania tego zawieszenia broni pozwolą obu stronom wyjść z twarzą. Więc w tym sensie fakt ustępstwa ze strony Iranu moim zdaniem jest tutaj niewątpliwy, co sygnalizuje pewną wolę zawarcia kompromisu. I teraz oczywiście jest pytanie, czy stronom uda się wynegocjować taki kształt, który będzie dawał trwałość temu porozumieniu. No ale dwa tygodnie to jest dość dużo. Mhm. To warto jeszcze zwrócić uwagę, że i Witkow, i Kushner mają w tych rozmowach uczestniczyć, co też jest świadectwem pewnego ustępstwa, jeśli to się oczywiście potwierdzi, ze strony Iranu, dlatego że irańska dyplomacja do tej pory mówiła, iż ci negocjatorzy no, stracili zaufanie Teheranów ze względu na fakt, iż oni prowadzili negocjacje właściwie w przeddzień Mam na myśli te rozmowy w Genewie, ataku amerykańsko-izraelskiego. W związku z tym oni byli oskarżani przez stronę irańską za, no, za takie prowadzenie, o takie prowadzenie negocjacji w złej wierze. Jeśli oni wrócą do stołu rozmów, a mówi się jeszcze, że J.D. Vance ma być takim głównym reprezentantem strony amerykańskiej, to pewnie będziemy widzieli już niedługo, no to też by to wskazywało na to, że to nie Iran ma tutaj przewagę negocjacyjną, czy przewagę wyboru formuły, w której będą prowadzone rozmowy. W związku z tym ja bym zachowywał tu pewien ostrożny optymizm. Uważam, że Donald Trump ma szansę zakończyć ten konflikt na warunkach, które mogą być odczytane przez społeczność międzynarodową jako potwierdzenie tego, że Ameryka zrealizowała swoje cele, ale jednocześnie oczywiście też na warunkach, które nie są upokarzające dla reżimu w Teheranie, bo to jest w ogóle warunek jakiegokolwiek kompromisu.
Przed nami ta pierwsza tura, która rozpocznie się w piątek w Islamabadzie i no, na pewno będziemy tutaj przybliżać słuchaczom Radia Wnet wszystkie te informacje, które do nas dotrą, ale powiedzieliśmy o tej dużej roli Pakistanu, o presji ze strony Chin. A jak Rosja na to wszystko reaguje i co to oznacza dla Władimira Putina?
No to mamy bardzo ciekawą sytuację, dlatego że jeżeli ten trend rynkowy, czyli reakcja rynku, uspokojenie sytuacji i spadek cen utrzyma się, to będzie oznaczało, że Rosja, zgodnie zresztą z takimi deklaracjami Steve'a Bessenta sprzed kilkunastu dni, właściwie nie zarobi na tym skoku cen na rynkach światowych. To ma związek z dwoma elementami. Znaczy, po pierwsze, z systemem rozliczeń rosyjskiego budżetu i producentów ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji. Tam jest pewna zwłoka we wpłatach do budżetu, czyli z tych danych, które zostały już opublikowane dwa dni temu, wynika, że no dzisiaj dopiero budżet rosyjski dostaje pieniądze przy rozliczaniu transakcji jeszcze za luty, czyli przy tych niskich cenach, co nadal powoduje napięcia, jeśli chodzi o realizację rosyjskiego budżetu. W pierwszym kwartale tam zanotowano znaczny deficyt. Czyli jeśli by ta tendencja uspokojenia, zawieszenie broni i powrót do pewnej normalności stopniowy się utrzymała, no to Rosja będzie miała relatywnie mniejszą szansę na zarobieniu na tej zwyżce cen. No i drugim czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, co w ostatnim czasie realizuje strona ukraińska, czyli takie systematyczne i zmasowane uderzenia na infrastrukturę portową. Mam na myśli tutaj porty na Bałtyku i Ustługę i Primorsk. To są główne porty eksportu rosyjskich węglowodorów. One palą się od dłuższego już czasu. To oznacza według ocen ekspertów, że gdzieś około 40% zdolności do eksportu ropy naftowej rosyjskiej jest zablokowane. Więc w tym sensie strona ukraińska tu aktywnie działa, ażeby Rosjanie nie zarobili na tej sytuacji na rynkach światowych, co pokazuje po pierwsze pewną skuteczność, która ulega zwiększeniu, bo te zapowiedzi, że Ukraina będzie realizowała tego rodzaju strategię, one były już formułowane jesienią ubiegłego roku, no ale teraz widać gołym okiem, że ta skuteczność jest duża. No i wreszcie mamy do czynienia z bardzo istotną zmianą w ciągu ostatnich dosłownie kilku dni, która się zarysowała, to znaczy strona ukraińska atakuje już znacznie intensywniej cele na terenie Federacji Rosyjskiej niż Federacja Rosyjska na terenie Ukrainy. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to by to oznaczało, że ilościowa przewaga, jeśli chodzi o rażenie celów położonych gdzieś tak głęboko na tyłach przeciwnika, przesuwa się na rzecz Ukrainy, co byłoby jakościową zmianą, bo zmieniało też oczywiście pewien rozkład kosztów związany z kontynuowaniem konfliktu. Więc w tym sensie to, co się stało w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, nie jest, wydaje mi się, korzystne z punktu widzenia rosyjskich interesów. i wojny na Ukrainie.
To jeszcze na moment spójrzmy na zakończenie naszej rozmowy na sytuację w Polsce, ale właśnie w kontekście zakupów zbrojenia. Pan wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak napisał, że rumuński program SAFE stanął pod znakiem zapytania po tym, jak niektórzy dostawcy gwałtownie podnieśli ceny tuż przed podpisaniem kontraktu i wskazuje tutaj no, na te ryzyka. Pytanie, czy co nam pokazuje ten przykład Rumunii i czy Polska może znaleźć się w podobnej sytuacji?
Na przykład Rumunii, tutaj musimy bazować na informacjach pochodzących z mediów, w związku z tym no, też należy pewną poprawkę poczynić, że one mogą być nieprecyzyjne. Pokazuje na to, że niemiecki koncern Rheinmetall, ale tam mowa też o innych dostawcach, wykorzystując sytuację takiego krótkiego horyzontu czasowego związanego z tym programem SAFE, zaproponowali Rumunom o 30% wyższe ceny niżli o nich była rozmowa na początku tychże negocjacji, na co z oczywistych względów rząd Rumunii nie chce się zgodzić. To jest zresztą, to nie ma, powiedziałbym, wiele wspólnego z samym mechanizmem SAFE. To ma dużo wspólnego z sytuacją na rynku producentów broni i uzbrojenia w Europie. Bo ta tendencja inflacji cenowej, jeśli chodzi, no dajmy na to pociski kalibru 155 mm, ona w Europie już jest widoczna przynajmniej od 2 lat. Koszt pozyskania tych pocisków od producentów europejskich jest dzisiaj niemal dwukrotnie wyższy niż od producentów amerykańskich. Różnica oczywiście między Stanami Zjednoczonymi a Europą polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych akurat te pociski produkują siły zbrojne we własnych fabrykach. W związku z tym tam władze mogą kontrolować marże. Natomiast w Europie mamy producentów prywatnych, którzy chcą wykorzystać koniunkturę rynkową, większy popyt, większe środki finansowe, podnosząc ceny. I to jest pewien naturalny, chociaż nieakceptowalny oczywiście mechanizm, który tutaj widać. Program SAFE, eksperci zresztą oceniając ten program sygnalizowali tego rodzaju zagrożenie związane z taką koncentracją zakupów w relatywnie krótkim czasie. No i to co się stało w Rumunii, tylko potwierdza tego rodzaju ryzyko i też pokazuje, że wzrost wydatków nie oznacza wzrostu zdolności ani nawet wolumenu pozyskiwanego sprzętu czy amunicji, bo jeśli się zapłaci 3 razy drożej czy o 30% drożej, no to wydawać się będzie więcej, ale za te pieniądze będzie się pozyskiwało taką samą ilość sprzętu, co przy niższym poziomie cenowym. To pokazuje, że sam mechanizm jest relatywnie mało dopracowany i on wymaga pewnej no, tutaj polityki związanej z pozycją monopolistyczną dużych producentów europejskich, takich jak Rheinmetall, ale to nie dotyczy wyłącznie tego producenta. Czy dotyczy to nas, tego nie wiemy, dlatego że mamy dziwną praktykę w państwie polskim prowadzenia bardzo emocjonalnej dyskusji na temat programu SAFE bez wskazania konkretnych projektów, które przy użyciu tego programu miałyby być sfinansowane. W związku z tym trudno oceniać, czy tego rodzaju praktyki, o których pani wspomina, odnotowane w Rumunii, również mają w Polsce miejsce. Tego po prostu nie wiemy. Opinia publiczna nie jest informowana na ten temat, co wydaje mi się rzeczą dość kuriozalną.
Mhm. Ale to już na zakończenie dopytam, ale mamy jakieś narzędzia, jesteśmy w stanie dzisiaj, czy polski rząd jest w stanie zrobić coś, aby jednak zabezpieczyć tutaj no, interesy konkretnie Polski, no nie wiem, powiedzieć o warunkach tych negocjacji, może zabezpieczyć jakoś ceny, czy mamy w ogóle jakieś konkretne narzędzia, których możemy już dzisiaj użyć?
Mamy takie narzędzia, jakie ma każdy kontrahent negocjujący porozumienie na dostawy ze sprzedającym. Po pierwsze, może nie zawrzeć tego porozumienia, Po drugie, powinien szukać alternatywnych dostawców. Na rynku broni i uzbrojenia to nieraz jest bardzo trudne, tym bardziej jeśli mamy do czynienia z ograniczeniami takimi jak w programie SAFE, czyli pewną predylekcją na rzecz producentów europejskich, a w Europie jest ograniczona liczba producentów i ci producenci mają jeszcze ograniczone zdolności wytwórcze. No ale to wtedy nie należy popełniać błędu takiego, powiedziałbym, zafiksowania, że jedyną drogą, którą powinniśmy podążać, jest skorzystanie, i to maksymalnie obfite, z programu SAFE, czyli naśladować powinniśmy w tym podejściu państwa takie jak Francja czy Finlandia, które korzystają z tego programu, bo czemuż nie korzystać, ale robią to elastycznie. Nie chcą sfinansować 100% swoich potrzeb zbrojeniowych z tego rodzaju środków, tylko robią to w sposób i elastyczny, i wybiórczy, i taki bym powiedział związany z oceną celowości i wysokości wydawanych kwot. Finowie gdzieś około miliarda euro z tego programu będą czerpać, czyli niedużo, jak nawet na potrzeby tego niewielkiego przecież państwa. Francuzi finansują z programu sobie gdzieś około 10% swoich potrzeb związanych z programem modernizacji, rozbudowy też i potencjału, o czym niedawno minister Le Cornu mówił w Zgromadzeniu Narodowym. W związku z tym no to jest najlepsza wskazówka. Tutaj trzeba być elastycznym, trzeba mieć wiele źródeł finansowania, trzeba twardo negocjować z dostawcami. Nie można wreszcie samemu sytuować się na pozycji przymusu. Znaczy, jeżeli my się w ramach naszej narracji, również i dyskusji politycznej, sprowadzimy do roli tego, kto musi kupić od danego dostawcy, bo w przeciwnym razie nie skonsumuje tych środków, no to musimy się liczyć z tym, że ten dostawca, a to są firmy prywatne, notowane na giełdzie, zainteresowane zwiększaniem swojego zysku, no musimy się liczyć, że ten dostawca będzie starał się zdyskontować tą swoją przewagę negocjacyjną. To jest elementarz, aż wstyd o takich rzeczach publicznie mówić. Więc w tym sensie narzędzi mamy bardzo dużo. Pierwszym i zasadniczym jest budowanie finansowania naszego programu zbrojeń w oparciu o bardzo różne źródła i źródła, które mogą być też wymienne, czyli musimy tu być elastyczni, bo każde uzależnienie, niezależnie od tego, czy jest to uzależnienie od partnera, przyjaciela czy sojusznika, no niestety pociąga za sobą ryzyko związane choćby z takimi praktykami, o których tutaj mówimy. No ale to jest naprawdę bardzo takie rudymentarne i elementarne podejście.
Powiedział pan Marek Budzisz, historyk, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.